Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Katarzyna Krakowiak. Absolwentka Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, doktorat obroniła w ASP w Warszawie, pracuje na ASP w Gdańsku. Mieszka na Stogach. Rzeźbiarka, która odbiera świat jako fale i ich wibracje. Buduje architekturę za pomocą dźwięku. Spotykamy się w budynku Instytutu Sztuki Wyspa, gdzie Katarzyna Krakowiak właśnie prowadzi plener dla studentów rzeźby i intermediów.
I właściwie pracujemy nad tematem bezgłos. Co prawda plener byłby dużo fajniejszy, gdybyśmy sobie tu zamieszkali, no ale wszyscy wiemy, jak to jest teraz trudno z tą wyspą, więc nie mieszkamy tutaj, tylko zrobiliśmy absolutnie cudowną rzecz, bo wprowadziliśmy energię. Co też, że oczywiście mamy ekskluzywną sytuację, bo pierwszy raz nie narzeka się, że w wyspie zimno. Tylko jest to przyjemne uczucie. Przypomina mi się, też opowiadałam studentom, że w Poznaniu, jak studiowałam, była jedno takie lato, kiedy było strasznie gorąco i jedynie wizyta w farze była ukojeniem. I to było tak cudowne, że właściwie te kilka stopni więcej powodowało, że wiadomo, starsi ludzie cierpią dużo bardziej w tym słońcu. I co było cudowne, oni po prostu byli takimi genialnymi performerami w tej farze. Kładli się, przytulali się do marmurowych kolumn, kładli się, przytulali posadzkę. Tak jak zwierzęta szukają ochłody. Od tego zaczęłam ten warsztat, opowiadając tę historię, że teraz naprawdę znajdujemy w tym budynku wyspy, w tej pustce, taką przyjemność bycia w dużym dialogu z dachem ECS-u Zieleniaka, więc poznajemy tutaj tą pustkę, wyspę, która istnieje też na wyspie, czyli zderzałam te dwie pustki z góry, tak naprawdę z perspektywy góry ECS-u, więc jemy śniadanie u przyjaciół w ECS-ie na dachu. Budujemy perspektywę i skalę. No jest dużo tutaj działań takich, które są mocno związane z tym tematem, ale bez bezpośrednio użycia dźwięku, na pewno bez użycia głośnika, co myślę, że jest moim osobistym zadowoleniem. Elementy, które są dla mnie bardziej współczesne, ten czas, który mamy teraz, jest jakimś takim stanem alarmu. I tydzień temu udało mi się zbliżyć do słońca w Filharmonii Szczecińskiej, czyli się samo spaliłam.
Katarzyna Krakowiak mówi o wystawie w Filharmonii Szczecińskiej Architektura muzyką przestrzeni, a tytuł jej pracy nawiązuje do złotego wnętrza tego pięknego gmachu.
Jakby nic nie mogło spaść poza słońcem. Taki jest tytuł. Jak zawsze mogę być bardzo zadowolona ze swoich tytułów. As nothing could fall except the sun. Zaczęłam od Davida Bowiego, nie pierwszy raz. A ze słońcem to myślę, że najwięcej ma wspólnego sama filharmonia i ogrom pracy ostatnich miesięcy właściwie podjęłam taką próbę sama ze sobą, takiej mobilizacji, żeby pracować tylko nad jednym wątkiem. To nie jest proste, bo mam taką konstrukcję, żeby rozbijać własną uwagę po to, żeby to pewnego rodzaju uznajmy metoda pracy. Te ostatnie 8 miesięcy pracowałam tylko i wyłącznie do Filharmonii Szczecińskiej, żeby budować szerszy kontekst dla architektury budowanej dźwiękiem. Pojawia się filharmonia z Reykjaviku, z Oslo, z Porto i w życiu nie powtórzę tego nazwy tego miasta z Niemczech w górach Bawarii.
Mowa o sali koncertowej w Blaibach.
W dużej filharmonii można mówić o tym zachwycie pustką, o tym takim złapanym powietrzu, które po prostu zostaje i czeka na wydarzenie. I w każdym z tych budynków to jest imponujące, w jaki sposób można przeżywać pustkę, wejście, nawet holu. Ja to przeżywałam bardzo mocno w Szczecinie, bo ta architektura jest wyjątkowa, bo ona jest wyjątkowo współczesna na takim poziomie, surowości, tego, że ten materiał jest, nie czuje się przepychu, jest w tym rodzaju takiej skromności. Bardzo cenię sobie to w tym wnętrzu. To jest dla mnie fascynujące, jak brzmi inaczej główna sala, jak brzmi cudownie hol. I skonstruowałam sobie pracę, która tak naprawdę działa na systemie ewakuacji budynku, czyli nie używam żadnych głośników, tylko wykorzystuję system, który w przypadku jakiegoś zagrożenia ewakuuje ludzi z budynku. To dla mnie też ma duże znaczenie, że ten dźwięk dociera wtedy wszędzie, w każdy skrawek tej architektury. Nie muszę niczego konstruować dodatkowo, tylko używam tej istniejącej struktury. A poza tym stan alarmu, w którym jesteśmy obecnie, jest dla mnie ważny. Z kolei praca może dużo bardziej taka monumentalna podejmuje ten temat kompozycji alarmowej, albo taki w ogóle alarmu, podnoszenia alarmu. Co to jest alarm, w jakiej on jest skali, jak on się ma do otoczenia. I dla filharmonii skomponowałam poza kompozycją taką, której można słuchać do 10 września. Skomponowałam również i wydałam płytę, która ma 23 sekundy, 8 utworów i instrukcję do tego, w jaki sposób należy jej słuchać w kółko. Całe moje życie tak robię, że słucham bardzo długo, krótkich momentów dźwięków i w tym wypadku komponowałam również ciszę pomiędzy, długość ciszy pomiędzy utworami. Te 8 dźwięków to są dźwięki, które pozostają na stałe w filharmonii, na przykład zapraszając odbiorców 3 dzwonkami na koncert, czy też w różnej innej sytuacji te dzwonki muzycy się komunikują też w wielu sytuacjach wewnątrz struktury. Dla mnie fascynujące, że mogę wejść w funkcjonalizm, znaczy funkcjonalność budynku, mogę stworzyć coś jako malutki dźwięk dedykowany do wielkiej przestrzeni. I myślę, że ten dialog jest super tutaj spełniony. Że nie ma w tym ilości słów, tylko jest mocny sens. I to była praca, która też poparta była obrazem wizualnym, który się w dużej mierze wiąże z istotą tej sali, złotej sali koncertowej, jakby takiego serca tego budynku, bo ta sala jest skonstruowana, oklejona szlakmetalem, 15-centymetrowe kwadraty szlakmetalu, które było naklejane przez bodajże 20 kobiet, które pracowały tam i dotykały jakby tej przestrzeni. Było dla mnie bardzo inspirujący, po pierwsze ten dotyk jakby taki, że z tą salą, z tą wielką pustką, ona była jakby jakoś tworzone też przez ten dotyk ludzki i uznałam, że nauczę się też tej, że popracuję sama z tym szlakmetalem. Nawet mam jakiś przy sobie, to ci muszę pokazać, jak to
koniecznie,
jak się z tym zmagam. Nie wychodzi mi to absolutnie, ale to była praca o tym, o tej nieumiejętności, o trudności, o tym, że to się rozpada w rękach i to wideo w dużej mierze, które stworzyłam, jest pewnego rodzaju taką aurą. Ten taki błysk złota się pojawia jako takie lśnienie na ścianie i właściwie bardzo dużo pracowałam nad tym, żeby nie pojawiała się to jako projekcja prostokąt, tylko jako takie złudzenie, że coś się wyłania za ściany. Tak jakby tą i to się wyświetla w sali, w holu głównym na wejście, czyli mamy takie poczucie, że się od środka rozsadza jakby wnętrze. Mogę długo opowiadać o tej części dźwiękowej, bo to jest bardzo dużo warstw i im bliżej sufitu te dźwięki są związane z satelitą. Dźwięki satelity, które jest najbliżej Słońca. Też tam jest dużo wyższa temperatura, bo ciepło idzie w górę. Nawet w takim klimatyzowanym budynku to tam ta gęstość na ostatnim piętrze była najbardziej odczuwalna. Czyli ten dźwięk tak podkreślał to, że jesteśmy wyżej i bliżej. Ulegaliśmy wszyscy odbiorcy. Idą za dźwiękiem, który się kręci jak schody kręcone w tej przestrzeni głównej, więc jest bardzo dużo ruchu w tym dźwięku, lekkości i powietrza, bo tak założyłam, że ten utwór jest pewnego rodzaju przeciągiem Tak też nazwałam utwory, te 8 utworów na płycie. Przeciąg 1, przeciąg 2, przeciąg 3 i tak do 8. Naprawdę bardzo zaczęłam cenić te pojedyncze sekundy. No i te skrzeczące moje satelity są w części wystawy Roberta Koniecznego, który naprawdę wspaniały sposób ze swoim zespołem zaprezentował pozostałe filharmonie. Są to trójwymiarowe obrazy, które pokazują pustą i pewnego rodzaju przestrzeń potencjału, pustki, zmiany, które się tam wydarza w tych pozostałych filharmoniach. No, mam nadzieję, że projekt będzie istniał w tych pozostałych filharmoniach i również z największą przyjemnością zaprojektuję im te dźwięki na stałe. Uważam, że też w ogóle to jest taki super gest, żeby wykonywać coś, co pozostaje w budynku. Że to nie musi być pochłaniać całej uwagi, ale właśnie, że to istnieje jako taki zegar wręcz dla przestrzeni.
A kiedy się zaczęło to rzeźbienie dźwiękiem dla ciebie?
Kiedy się zaczęło? Teraz, kiedy pracuję na akademii, to często o tym myślę w kontekście studentów, z którymi współpracuję. Jak to było, jaka byłam? Kiedy pewne rzeczy układały mi się w głowie. I ostatnio bardzo dużo przypominam sobie, że jednak to ja siebie widziałam jako malarkę i ostatnio przy rozmowie nie powiedziałam, że gdybym była bardziej zrelaksowana w swojej sztuce, to już bym dawno malowała. I myślę, że to jest taki jakby skrót myślowy do tego, że bardzo też ten dźwięk przerzucił mnie do pracy takiej dalekiej od fizycznej formy i wydaje mi się, że to, że mówię cały czas o tej rzeźbie, to w pewnym sensie przywołuje ten brak, który mam w sobie i tęsknotę za pracą taką fizyczną, której nie wykonuję tu przy tych moich działaniach ostatnich i powiedzmy potrzeba nazwania tego się pojawiła przy Wenecji dopiero tak naprawdę, budowaniu koncepcji Wenecji.
Za pracę i żeby ściany drżały, pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej mocy, tytuł Katarzyna Krakowiak zaczerpnęła z powieści Karola Dickensa, otrzymała wyróżnienie na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2012 roku. Odwiedzający pawilon Polski słyszeli zmiksowane i wzmocnione dźwięki z 4 sąsiednich pawilonów. Jury doceniło dostrzeżenie w architekturze przestrzeni, która pozwala słuchać, a nie tylko patrzeć.
Jestem w takim momencie, że jednak to w dużej mierze interesuje mnie komponowanie i że interesuje mnie to, w jaki sposób zapisuję swoje prace i nawet myślę czasami o instrumentach, co nigdy w życiu bym, nigdy po prostu wypierałam się tego, że to się nie wydarzy w moim życiu, że nawet miałam takie sceptyczne podejście do osób, które tak właśnie pracują bardziej na styku, bardziej muzycznie, a teraz jestem na takim etapie, że to chodzi o samą taką codzienną pracę, o rytuał pracy, że jednak muzycy mają w sobie coś takiego, co ten czytelnik jest bardzo go zazdroszczą. Teraz przez wakacje będę pracować nad nową kompozycją, która będzie pokazywana w Nowym Jorku we wrześniu. Będzie dotyczyła właśnie takiej relacji sokolnika i sokoła i relacji strachu i czyli zależności takiej i bardziej się zajmuję tym, żeby zapisać tą kompozycję niż ją nagrać rzeczywiście I to jest bardzo fascynujące, w jaki sposób zapisuje się myśli, zanim się je usłyszy. I to jest coś zupełnie innego niż jak później po premierze, na przykład zapisuje teraz, jak ta Filharmonia Szczecińska jest rozłożona, jakie ma geometrię wewnętrzną. To jest zupełnie coś innego, więc też się nad tym zastanawiam teraz.
Bo zwykle tak było, że robiłaś prace związane z określonym budynkiem, wnętrzem, z jakąś przestrzenią. A z tym Zakolnikiem to jak to jest?
Nie wiem, jak powiedzieć po polsku ten tytuł. H for Hawk. To jest książka o tej relacji właśnie Sokolnika i Sokoła, Jastrzębia. Jakiej relacji przestrzennej istnieją ze sobą. Jak żyją w jednym pomieszczeniu i się boją nawzajem. Pamiętam, jak o tym powiedział mi tej książce Michał Libera i nie widzieliśmy się długo po Wenecji. Przyjechał mnie odwiedzić w Pradze i powiedział mi o tej książce i jak mi o niej opowiadał, to już byłam zazdrosna, że jej wcześniej nie przeczytam, że to jest niemożliwe, że ona jest o moim życiu, że to w pewnym sensie tak właśnie czuję się tą relację przestrzenną tego strachu, że patrząc ten Sokolnik patrzy w oczy tego zwierzęcia, tak naprawdę widzi własny strach. I ja komponuję bardziej o tej przestrzennej relacji, jakiej oni żyją przestrzeni, jak ta pustka tego pomieszczenia, w którym siedzą i się boją. Jak jest zbudowana ta relacja dominacji, że ten ptak jest przewożony w jakimś pudełku, na głowie ma nakładaną czapkę, którą wiadomo, że on ją nakłada, czyli ogranicza przestrzeń. I myślę, że to jest bardzo architektoniczne. Dużo bardziej mnie to interesuje, żeby teraz te budynki odnajdować w relacjach, żeby nie była to architektura, nie istnieje tylko i wyłącznie w postaci pozostawionych budynków, z którymi nie wiemy, co robić. Myślę, że społecznie architektura teraz się tak wydarza, że aż nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Ja też nie wiem, więc się muszę nad tym zastanowić.
Katarzyna Trakowiak realizuje swoje prace z dźwiękiem na całym świecie i bardzo dużo podróżuje.
Wróciłam 4 dni. Była bardzo intensywna podróż. Przeżyliśmy to, żeby ominąć to miasto, które było w jakimś takim stanie zagrożenia. Też były jakieś takie informacje o tym, że może być bardzo niebezpiecznie, więc byliśmy wywiezieni za miasto. A wiecie, najbardziej to przeżywałam to, że jest taki jak Tel Awiw i nie mogłam tego głośno powiedzieć. I że konstrukcje tego miasta urbanistycznie, w jaki sposób żyją, jakie mają jedzenie. Wiedziałam, że między osobami, z którymi byłam, mogę mówić, używać słowa sąsiedzi, ale nie używać nazwy kraju ani miasta. I to było dla mnie najbardziej smutne. Wymiana paszportów, która się wydarza w moim życiu w tym miesiącu po raz trzeci, bo za 2 tygodnie jadę do Tel Awiwu. I ten konflikt, który jest tak obecny, to było najmocniejsze w tej podróży.
Wyjaśnijmy, że musisz wymienić paszport, bo jak będziesz miała wizę...
Gdybym pojechała do Bejrutu z 10 pieczątkami z Izraela, to nie wjechałabym do tego kraju.
I odwrotnie.
To jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju utrudnienie. My też jesteśmy przyzwyczajeni teraz do jakiejś prostej sytuacji podróżowania po Europie, ale to przecież nie jest sytuacja, która może się zmienić w każdym momencie. Prowadzimy dyskusję o tym, jaki jest stan kultury w Polsce teraz, a za chwilę to się może bardzo zmienić też na poziomie przestrzenności w Europie. No to jest bardzo trudne. Na wielu płaszczyznach to się nam zmienia. Ja teraz podróżuję mniej. Mam potrzebę bycia w Gdańsku. Nawet może nie w Gdańsku samym, co pracy w jednym miejscu. Dobrze o tym mówić, bo to on się właśnie kończy. Więc ostatnie miesiące byłam mocno związana pracą w Szczecinie i zjeżdżeniem po Polsce, tak właśnie w linii brzegowej. To się bardzo zmienia. Jak się my nawet rozmawiałyśmy ostatnio, to właściwie mogłabym mówić tylko jak przesadziałam się z jednego samolotu do drugiego. A teraz tak nie jest. Jeżdżę autem, mam prawo jazdy, wyobraź sobie, od 3 tygodni. To zmieniając wątek. Tak, ale jest to zupełnie inna dynamika. Czuję ogromną radość z przemieszczania się samochodem. Czerpię z tego absurdalną przyjemność. Podróżowała moja praca ostatnio, pierwszy raz beze mnie. Nie lubię takich podróży, ale podróżowała moja praca z wystawy kobiet. Wystawa o miłości, która była w Białymstoku, do Rio. Niestety beze mnie, ale to się zmieni. Pojadę za tą pracą, mam nadzieję, w przyszłym roku. Myślę, że to też jest tak, że muszę przeżyć coś sama, niż wiesz, zapakować i wysłać swoją pracę. Więc to było, czułam też smutek, że tam mnie nie ma. To naprawdę, wiesz, jakbyś mnie zapytała o przeszłość, o jakie, gdzie byłam, nawet jak o ten Bejrut pytasz, to umiem mówić bardziej o tym, co się wydarzy za 3 tygodnie. To wyobrażenie podróży do Nowego Jorku w 15 sierpnia i wiem, że będzie się wiązało z takim totalnym wyczerpaniem, słońcem, i wyobrażam sobie tą pracę w tym, to bardziej myślę, mam wyobrażenie tej podróży. Czy trochę też strach jednak, teraz to podróżowanie jest, no ale to nie ważne. Nie boisz się podróżować teraz?
No wiesz co, po tych wiadomościach ze Stambułu, byłam przecież na tym lotnisku.
Ja
pamiętam
też.
Nawet nie tak dawno.
No nie można chyba ulegać strachowi.
Nie, myślę, że wiesz, że też jeśli chodzi o strach, to w pewnym sensie zdecydowałam się na... Kiedyś raz już podejmuję próbę pracy nad, czy skonfrontowania się z tą opowieścią z książki o Sokole. Staram się określić kształt tego strachu, który mam w sobie, albo rozumieć ten, który mnie otacza. I ja mam świadomość, dlaczego teraz, w tym momencie chcę nad tym pracować. Że to jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba, żeby to określić i go odsunąć, albo wykonać jakiś gest taki twórczy. No to jest mój język. Więc może stąd też jest pierwszy raz brak tego początku w budynku, w architekturze, tylko no właśnie w tej relacji. Ale nie mam tak, że boję się po prostu, żeby... Miewałam takie momenty, że ten strach był taki po prostu bez kształtu, ale był mocny. Ale miałam fazy takiej podróżowania, takiej, które... Samolot był tym jedynym miejscem, w którym odpoczywałam. Nie chcę ci nudzić, ale powiem ci jeszcze, że bardzo dużo mi dało, bardzo dużo energii właśnie praca w tym Szczecinie. Nie właśnie nie nad całą architekturą, tylko nad takimi warstwami tego odnajdywania jakby takiego kolejnego znaczenia. Tam jest po prostu, pierwszy raz mam poczucie, że zbudowałam tak bardzo graficzną pracę. Na poziomie grafiki mam na myśli, że to jest taka praca warstwowa, że kolejna warstwa daje następne znaczenie. To jest dla mnie taka totalna podróż, którą przeżyłam. No ale też tam odkryłam takie wspaniałe już podróże w 100 lat w tył, które są taką bardzo ważną podróżą Malewicza. A jeśli przeanalizuję tego Malewicza, jak to się stało, że on namalował ten kwadrat, że wcześniej zrobił scenografię do opery, gdzie ten kwadrat istniał przestrzennie, że był doświadczeniem performatywnym i dopiero później, po 2 latach, namalował ten kwadrat jako syntezę taką. To nie było formalne działanie. Próbowałam też znaleźć tą geometrię teraz, z czym, jak ja sobie z tym radzę, jak ta trójwymiarowa złota przestrzeń zbudowana z tych kwadratów, jak ona się sprowadza do tego znowu małego formatu, który się rozpada na wietrze. I tak ważne dla mnie podsumowanie na poziomie mojej edukacji własnej się wydarzyło. Więc naprawdę to nie musiałam się przemieszczać za bardzo fizycznie ja jako ja. A widzę, że oni mają próbę kolejną. Pracy z dźwiękiem jest też bardzo dużo pracy fizycznej. Trzeba się zmęczyć, trzeba się odważyć na ten dźwięk, na to, żeby to wykonać, a później trzeba się zmęczyć, zagłuszyć, żeby później zredukować. Jasne, że to jest proste. Jakby było bardziej wymagające, to myślę, że wprowadziłabym trochę zmian. Ja jestem za tym, żeby używać takiej technologii, jak to, co mamy w kieszeni. No, wszyscy mamy jakieś telefony komórkowe, to po co mamy robić jakieś lampki, oświetlać? Gdy możemy sobie wszyscy podświetlić sami. Możemy, że to, jakby ja liczę też na kreatywnego odbiorcę, a nie tylko oceniającego. To oczekiwanie że ja mam być jakaś, oni mają być jacyś. Jesteśmy po coś tutaj, w tej sytuacji razem i początki nie są łatwe zawsze. Jakby myślę, że każdy mówi innym językiem. Ja mówię bardzo, uważam, specyficznie. Konstruuję zdania. Moja pani od języka polskiego w podstawce tak zawsze mówiła. Myślę, że to jest, że to nie jest moja mocna strona.
A gdzie jest twój dom rodzinny?
W Puszczy Noteckiej mieszka moja mama i tata i babcia. Drzewa są dla mnie bardzo ważne. Bardzo ważny jest dla mnie też ten czas przemieszczania się mojego z domu rodzinnego do Poznania. Cały czas byłam w jakiejś takiej fazie wyjeżdżania. Ja nigdy nie myślę, co to jest za mną, tylko dokąd zmierzam, do przodu. Tam w tym lesie moim mieszkają bobry obecnie i denerwują mojego tatę. Jestem bardzo zadowolona z ich obecności, bo one zmieniają kształt lasu, bardzo dużo budują i jest to też dla mnie bardzo ciekawe, więc je lubię. Dużo pewniej się czuję w lesie, nie gubię się w lesie. Rozumiem las, kiedy jak słyszę, to wiem, jaki jest. Czy tam dawno padał deszcz, czy nie. Pierwszy krok i wiem, czy w tym lesie spotkam jakieś zwierzęta, czy nie. Jakby to jest tak, że tak się urodziłam w takiej konstrukcji, że sama tam sobie robiłam pułapki, zabawy. Nie miałam sąsiadów, więc jak jeździłam do bloków, do mojej rodziny, to prosiłam moją ciocię, żeby wołała mnie przez... Jak się bawiłam przed blokiem, żeby wołała mnie przez okno na obiad, bo nigdy takich nie miałam doświadczeń, że w tłumie dzieci bawiłam się i ktoś mnie wołał. Że miałam takie marzenia o grupie. Mieszkam teraz na wyspie Stogi. Pierwszy raz mnie interesuje w ogóle w Gdańsku tak naprawdę size specific, moje otoczenie, bardzo mocne, to jest po 10 latach życia tutaj. Zaczęłam się zajmować moim lasem, który jest niesamowicie poryty przez takie, powiedziałabym, krety. Kret jest bardzo ciekawym stwierdzeniem na poziomie legalności w ogóle, na każdym poziomie. Więc temat kreta, co on pozostawia, co wykonuje. Natura sobie poradzi, ale czy my sobie poradzimy z tą sytuacją, co się nie do końca myślę, że sobie zdajemy z tego sprawę. Poza tym myślę, że też w ogóle tego poszukiwania skarbów, tego pojęcia bursztynu, które dla mnie w ogóle nie istnieje w kategoriach biżuterii innych, tylko co do nas należy, kiedy kupujemy ziemię. Kiedyś w Stanach, w Ameryce kupowano ziemię, to kupowano też powietrze nad budynkiem, dlatego samoloty latały nad rzekami, bo to było jedyne miejsce publiczne i przestrzeni. Stogi są absurdalne. Z powodu kontekstu, lokalizacji, też tego zniszczenia, takiej destrukcji. Fascynujące. I tak jak miałam wielokrotnie w sobie taki brak przyzwolenia na to, jak tam jest, to teraz myślę, że jednak się z tym nie wyprowadzę. Poza tym, że mój dom już jest jedną wielką makietą i testuję tam wszystkie swoje prace i nawet jeśli są to dźwiękowe prace, to tynkuję, maluję te ściany, żeby sprawdzić skalę, jak będzie i już nie umiem z tego zrezygnować, więc myślę, że to że jestem dziewczyną ze Stogów.
Dziewczyna ze Stogów, czyli Katarzyna Krakowiak, była bohaterką naszej audycji. Program zrealizował Stefan Kociuk.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.